Nowa Zelandia jest cała bardzo fotogeniczną destynacją i faktycznie, jeżeli ktoś obejrzał kilka razy Władcę Pierścieni i Hobbita, to na pewno te pagórki będą bardzo charakterystyczne. Ja się śmiałam, że tam tak naprawdę do Hobbitonu nawet nie trzeba iść, bo każdy pagórek wygląda tak, jakby tam mogły być te okrągłe, charakterystyczne drzwiczki i jakby miały z okienka wyglądać hobbity. Także rzeczywiście niezwykle filmowa sceneria. Jedno z takich troszeczkę moich rozczarowań właśnie nowozelandzkich to, że pogoda nie pozwoliła nam na pójście do Mordoru, czyli na Tongariro Crossing, jedno z takich najbardziej charakterystycznych i spektakularnych miejsc, które znamy z Władcy Pierścieni. No niestety załamanie pogody powstrzymało nas przed tym trekkingiem. No cóż, może następnym razem.
Podczas prezentacji na festiwalu opowiadasz także o tych rozczarowaniach nowozelandzkich. To może przygotujmy też naszych słuchaczy, którzy Nową Zelandię być może mają w planach.
Na pewno nie warto sobie Nowej Zelandii malować jako raju. No bo jest krajem mimo wszystko, a nie rajem. I warto podchodzić do niej z bardzo realnymi oczekiwaniami. Moim największym rozczarowaniem było to, że nastawiałam się na to, że będę się codziennie rano budzić w namiocie z widokiem pięciogwiazdkowym niemalże, od którego mnie będzie tylko rozciągnięcie suwaka w drzwiach namiotu oddzielało. A okazało się, że Nowa Zelandia jest krajem dramatycznie nienamiotowym. Nie wolno w ogóle nocować na dziko, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy gdzieś na kompletnym odludziu i nikogo tutaj nie ma, to i tak rano przyjdzie policjant z bardzo srogim mandatem. Tym samym musieliśmy się troszeczkę uzależnić po raz pierwszy w trakcie całej podróży od ludzi. Zdarzały nam się takie sytuacje, gdzie po prostu było nam bardzo trudno znaleźć nocleg i tutaj trzeba było zapukać do kogoś i zapytać, czy na przykład nie potrzebuje pomocy w zamian za możliwość rozbicia się u niego w ogródku. To były bardzo fajne doświadczenia, nie chciałabym być źle zrozumiana, ale jednak codzienne takie poszukiwanie męczące na dłuższą metę, zależność po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcje, taka jedna atrakcja, która chyba najbardziej mnie rozczarowała, to niestety, z ogromną przykrością to mówię, Waitomo Caves, jaskinie, w których żyją setki, miliony chyba wręcz, larw muchówki, która jest bioluminescencyjna. Świeci na niebiesko i na zdjęciach, które reklamują to miejsce, ona wygląda jakby spływała cała błękitem, jakby cała jaskinia była pokryta takimi właśnie lampkami i takim, jakby całe było rozświetlone. Natomiast kiedy wchodzi się do tej jaskini, no to faktycznie te muchówki tam są, ale one wyglądają jak gwiazdki. Bardzo ładne, urocze gwiazdki, ale jednak gwiazdki. To nie jest tak, że widzimy od razu po prostu jeden wielki błękit, tak jak to wygląda na zdjęciach. Więc jeżeli ktoś ogląda zdjęcia na Instagramie podrasowane albo z bardzo długim czasem naświetlania, to myślę, że może się srogo rozczarować.
Ale byliście dokładnie tam, gdzie zaplanowaliście, gdzie chcieliście i zobaczyliście to, co jest obowiązkowe, to sobie właśnie wymarzyliście i zaplanowaliście. Czy mieliście też po drodze i miejsca, i spotkania, i jakieś atrakcje, których no, nie spodziewaliście się, a które dobrze zapisały się w waszej pamięci?
Ogromnym urokiem podróżowania długoterminowego jest to, że w pewnym momencie się przestaje planować. Dla nas, jak wyjechaliśmy z Polski stopem, ten moment nastąpił tak naprawdę już w Iranie, czyli ledwie chyba 3 miesiące po wyjeździe, może 4. I zauważyliśmy, że najfajniejsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy po prostu dużo się uśmiechamy i na wszystko odpowiadamy, że tak. I z takim nastawieniem też po prostu pojechaliśmy do Nowej Zelandii i kiedy ktoś zatrzymuje się, żeby nas zabrać na stopa i pyta, dokąd zmierzamy, to mówimy, nie wiem, gdzieś jest ładnie. I ci ludzie nas zawsze wiosą tam, gdzie jest ładnie. Także tych miejsc, które gdzieś poza trasą nam się udało zobaczyć, było całe mnóstwo. Tutaj ktoś nam pokazał swoją ukochaną plażę, przeprowadził nas przez swój ulubiony szlak, pokazał nam, które rośliny są jadalne, pokazał nam ślady jakiegoś zwierzaka. Także to są takie atrakcje, których się na pewno nie zapomina. Tutaj ktoś nas uczył, w jaki sposób właśnie te muszle, pałę najskuteczniej oderwać od skały, podważyć nożykiem. Także takie doświadczenia właśnie z miejscowymi, szczególnie z tymi, którzy żyją blisko natury, dla mnie są nie do przecenienia.
Tobie też chyba jest stosunkowo łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi dzięki znajomościom języków.
Tak, na pewno. Języki na pewno pomagają. Studiowałam tutaj w Lublinie lingwistykę stosowaną i iberystykę i to rzeczywiście, nawet jeżeli się trafia w miejsca, które żadnym z tych języków się nie posługują, to myślę, że takie nastawienie, że po prostu dużo się jest w stanie przekazać tu jakimiś kilkoma słówkami w jednym języku, tu trochę mową ciała, na pewno dużo daje.